Chłopski wieczór w Radiu Zielona Góra. Kobieca strona miasta na 97 i 1 FM.
Na zegarze 16 minut po godzinie 19. Startujemy z tematem, który wcześniej zapowiadałam. Dziś w babskim wieczorze gościem jest pani Aleksandra Mospan-Ustyniak, psycholog pracująca z rodzinami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Jak nastolatkowie i dzieci znoszą stan izolacji podczas epidemii? Ograniczenia i zmiana sposobu dotychczasowej edukacji to ogromna zmiana w ich życiu przecież.
Tak, nie da się ukryć, że stan epidemii jest wyzwaniem nie tylko dla rodziców, ale w dużym stopniu również dla dzieci i młodzieży. I myśląc, jak wpływa ten stan na psychikę dziecka, warto jest rozważyć kategorie wiekowe, bo trochę inaczej odczuwają to dzieci w wieku od 0 do 6 lat, inaczej dzieci szkolne, inaczej nastolatkowie. W ogóle bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w jakże ważnym dniu, Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci.
Dokładnie,
30 kwietnia. Tak, jest to tak ważny dzień i cieszę się, że możemy o tym dzisiaj mówić. Tym bardziej w Polsce od 2003 roku dopiero ten dzień nastał.
Bardzo ważny dzień, ale akurat w tym roku jest dość cicho na ten temat właśnie z powodu chyba koronawirusa i sprawy z tym związanej.
Myślę, że może być to spowodowane. Jest tyle różnych trudności, z którymi borykają się dzieci, młodzież i myślę, że są tematy, no, które zajmują dużo miejsca. Natomiast wracając jakby do odpowiedzi, myślę, że izolacja działa na dzieci żłobkowe, przedszkolne, ponieważ tutaj w dużej mierze ich stan emocjonalny zależy od stanu emocjonalnego rodzica. Jest tak rozwojowo, że dzieci w tym wieku zwłaszcza bardzo mocno uzależniają swoje emocje, uczucia od stanu emocjonalnego rodziców, bądź rodzica, z którym przebywają jakby na co dzień najczęściej, ale ogólnie tyczy się to opiekunów, rodziców. I wiadomo, że im bardziej rodzic czuje bezsilność, strach, obawę, tym bardziej te dzieci współodczuwają. I dokładnie takie same emocje odczuwają. Bardzo ważne jest też, żeby dzieci wiedziały, co się dzieje wokół, bo im bardziej autentyczny jest rodzic i nazywa zagrożenie, które panuje po imieniu, o tym, co się dzieje, dlaczego teraz nie chodzą do przedszkola, dlaczego nie chodzą do żłobka. Nawet z takim dwulatkiem, trzylatkiem spokojnie można porozmawiać i w formie bajki, opowieści wytłumaczyć, co się dzieje. Najwięcej stresu u dziecka wywołuje niepewność i taki stan zagrożenia, który jest niewypowiedziany. Myślę, że my podobnie dorośli mamy. Natomiast dziecko, kiedy wie, co się dzieje, że panuje koronawirus, w internecie pojawiło się wiele bajek na ten temat, dostosowane do wieku dziecka, które warto czytać dziecku i rozmawiać przede wszystkim o tym, co się dzieje. Także ten wiek od 0 do 6 lat bardzo mocno uzależniony jest od rodziców, jeśli chodzi o stan psychiczny i emocjonalny. Wiek szkolny to są już dzieci, które no, bardzo są związane dalej z rodzicem, mają również kontakty rówieśnicze w szkole, poza szkołą, które są dla nich ważne. I dalej jakby ważne jest to, co rodzic czuje i jak on, w jakiej jest kondycji i tak współodczuwa dziecko. Natomiast pojawiają się właśnie inne skutki izolacji, które dziecko odczuwa, takie szkolne, chociażby chaos związany z nauką, czy bardzo dużo obowiązków niejasnych związanych z nauką zdalną, niejasna sytuacja w kwestii oceniania, czy w ogóle brak kontaktu z rówieśnikami, tęsknota za nauczycielami. Wiemy, że to jest taki przecież okres dla dzieci szkolnych, które bardzo przywiązują się do nauczycieli, do osób, z którymi mają kontakt poza rodziną również. Stąd myślę, że to jest też przestrzeń, w której jest im trudno się odnaleźć. Nagle są od nich odizolowani. No i grupą, która przeżywa bardzo dużo rozterek i trudności związanych z izolacją, jest to grupa młodzieży, nastolatków. Myślę, że tutaj trochę więcej o tym powiem, bo faktycznie orientując się i rozmawiając z osobami, które prowadzą telefony zaufania, koordynatorzy telefonów zaufania mówią o tym, że najczęstszą grupą, która dzwoni i prosi o pomoc, wsparcie, nie radzi sobie z obecną sytuacją, jest to grupa od 13 do 16 roku życia, czyli nastolatkowie właśnie. I myślę, że to są nie dość, że wiek nastoletni, okres dojrzewania jest ogromnym wyzwaniem dla psychiki nastolatka, co dodatkowo jeszcze izolacja i stan chaosu, niepewności, strachu potęguje to, co się w tej głowie dzieje u nastolatka. Myślę, że to jest grupa, która w tym momencie, patrząc na rozpiętość wiekową od 0 do 18 roku życia, jest najbardziej narażona na odczuwanie skutków epidemii.
No tak, można sobie to wyobrazić. Całkowita właściwie zmiana dotychczasowego życia i to całkiem taka niespodziewana i nagła.
Dokładnie tak. I nastolatkowie często wiemy o tym, że mają różne zatarczki z rodzicami, z rodziną, wynikające z okresu dojrzewania, wynikające z pewnego etapu, który jest bardzo ważny w ich życiu, etapu separacji od rodzica, wkraczanie w okres dorosłości. Także jest to bardzo ważny moment w ich życiu i on już generuje wiele konfliktów, problemów, trudności. I dodatkowo jeszcze właśnie stan epidemii, który przede wszystkim wiąże się z ogromnym chaosem dla nastolatków.
Tutaj rodzic musi się wykazać też dużą wyjątkową i dodatkową cierpliwością, prawda?
Dokładnie tak. I myślę sobie, że nie dość, że ten okres jest dla rodziców często wyzwaniem, niezależnie od stanu kraju, jaki panuje, no to jeszcze ten stan izolacji i epidemii wywołuje jeszcze większe wyzwanie, jeszcze większe trudności. I one się nie zmniejszają, one tam na bok nie odchodzą, tylko eskalują. I to, co zgłaszają właśnie koordynatorzy telefonu zaufania, zgłaszają, że nastolatkowie dzwonią z problemem takim, że nie mają przestrzeni, żeby odciąć się od problemów rodzinnych na przykład. Bądź bardzo się w ogóle cieszę, że dzieci, nastolatkowie powyżej 13 roku życia mogą już wychodzić swobodnie, przemieszczać się, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Stąd cieszę się, że mogą z powrotem móc wychodzić z domu i gdzieś tam ten oddech zaczerpnąć i zrelaksować się. Natomiast to, też to, co zgłaszają, to boją się o stan, o sytuację rodziców, czy rodzice nie stracą pracy, czy nie zabraknie pieniędzy. Co się stanie, jeśli na przykład rodzic straci pracę, nie będzie wydolny finansowo, czy takie dziecko zostanie odebrane rodzinie.
Tak, bo nam się też czasami jakby wydaje, że to tylko nas dotyczy, że dziecko jest, no ale ono nie zdaje sobie sprawy z tego, co się dzieje i co my przeżywamy, a jest wręcz odwrotnie. Dzieci znakomicie nas wyczuwają, nas rodziców.
Doskonale i tu nie ma żadnej kategorii wiekowej, która mówi o tym, że nie wyczuwają rodziców. No, dzieci i młodzież są bardzo związani z rodzicami i oczywiście, że im młodsze dziecko, tym bardziej ta gąbka i chłonie te stany emocjonalne rodzica. Natomiast nastolatkowie, wydawać by się mogło, że nie bardzo są związani z rodzicami, nie bardzo ich potrzebują. Wcale tak nie jest. Bardzo potrzebują wsparcia rodziców, jak również odseparowania się od rodzica i dużego zrozumienia. Nastolatkowie również zgłaszają takie problemy. Tęsknią za rówieśnikami, tęsknią za przestrzenią, w której mogli spełniać swoje pasje, hobby. To jest też taka przestrzeń, w której totalnie są pogubieni, nie wiedzą co dalej. Czy nastolatkowie, którzy czynnie uprawiają sport, przygotowywali się do olimpiad, do ważnych zawodów, nagle zostali z tego odcięci i też ich cel, jakieś marzenia, no też zostały przerwane, więc to są takie trudne sytuacje dla młodzieży. I też takim głównym problemem, który zgłaszają nastolatkowie, dotyczy edukacji zdalnej. bo wiemy my rodzice, jak trudne jest nauczanie zdalne dziecka, to nastolatkowie bardzo ciężko jest im się odnaleźć w tej sytuacji. Boją się o egzamin ósmoklasisty, boją się, jak zakończą w ogóle szkołę, z jakimi ocenami, gdzie się dostaną, jak wygląda rekrutacja. No, hałas edukacyjny, który nastąpił, myślę, że dotyka i nauczycieli dorosłych, ale warto mówić o tym, że dotyka również nastolatków, dzieci. Także to są takie główne problemy, które zgłaszają i oczywiście przemoc domowa, która wzrosła kilkakrotnie od ogłoszenia stanu epidemii. Liczba telefonów wzrosła kilkakrotnie, jeśli chodzi o telefony zaufania. I to, o czym mówią nastolatkowie, to to, że nie mają w jaki sposób pomóc sobie w tej sytuacji. To jest ogromna trudność, bo do tej pory mieli w szkołach psychologów, pedagogów, terapeutów w różnych świetlicach socjoterapeutycznych, czy w różnych innych placówkach pomocowych. I teraz mają trudność z dostępem do tych osób, wspierając sytuację, gdzie rodzina nie jest taką, nie wspiera i jest niejednokrotnie trudną przestrzenią dla dzieci i nastolatków. To są, myślę, główne problemy i trudności, z którymi borykają się nastolatkowie. Bardzo mocno jakby łączę się z nimi, bo ta grupa wyjątkowo przeżywa wiele trudnych emocji związanych w ogóle z okresem dojrzewania i jakby ten stan epidemii wzmógł tylko ich emocje, które przeżywają. Mówię o tej grupie jakby mocno o niej, ponieważ stan epidemii nie spowoduje nagłego wzrostu depresji wśród nastolatków, bo to już się dzieje od kilku lat. To już od kilku lat istnieje to zjawisko wzrostu liczby nastolatków cierpiących na depresję, leczących się psychiatrycznie. To jest zjawisko zatrważające i myślę, że ten stan epidemii, który jest, dobrze by było, gdyby pobudził nas dorosłych do rozwagi, do poszerzania może swojej świadomości w kwestiach wychowawczych, bo wiemy, że to my, rodzice, jesteśmy pierwszym frontem, wsparciem dla naszych dzieci, a często gubimy gdzieś tą drogę i zbaczamy z niej.
Wiemy już o tych wszystkich problemach. Ma pani dużą wiedzę i doświadczenie. W końcu pracuje pani z rodzinami i rozumie doskonale to, co się teraz dzieje w naszych głowach, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Za moment poruszymy jeszcze te trudniejsze kwestie, ale również zapytam o to, jak możemy podnieść swoje dzieci i młodzież na duchu w tym trudnym czasie. Wracamy po przerwie.
Babski wieczór. Babski wieczór. W Radiu Zierła Góra. Kobieca strona miasta na 97.1 FM.
Wracam do rozmowy z panią Aleksandrą Mospan-Ustyniak, psycholog pracującą z rodzinami. Jak wiemy, nie brakuje dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Będąc w szkole, miały zapewniony stały posiłek i opiekę, a obecna sytuacja jest dla nich szczególnie trudna. Jak można im pomóc?
Właśnie, to jest takie pytanie, które kiedy myślę o odpowiedzi, to od razu nasuwają mi się sytuacje rodzinne, w których mamy do czynienia z taką jawną przemocą, z dysfunkcją.
Bo nie ma też co się oszukiwać. No, takie sytuacje są, o nich widać to, słychać, więc warto poruszyć ten temat.
Oczywiście, że tak, tym bardziej, że tak jak w pierwszej części wspomniałam, wzrost liczby telefonów o pomoc świadczy o tym, że problem istnieje, problem eskaluje w związku ze stanem epidemii i warto o dzieciach i młodzieży szczególnie w tym czasie myśleć o tym, jak ich wspierać. Do tej pory faktycznie pomoc dzieciom dotkniętym przemocą czy młodzieży w taki sposób pełniona, że czy ośrodki pomocy społecznej spotykały się z rodziną, czy to nauczyciel, wiedząc o sytuacji rodzinnej dziecka, sprawował jakoś opiekę na zasadzie interesowania się, pytania, obserwacji tego dziecka, alarmowania odpowiednie instytucje kiedy coś go niepokoiło. No teraz jest to bardzo utrudnione, wręcz niemożliwe, jeśli mówimy o specjalistach pracujących z dziećmi poza domem, w instytucjach. Natomiast nie oznacza to, że tej pomocy w ogóle nie ma i nie oznacza to też, że te dzieci i młodzież pozostawiono samych sobie zupełnie. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby zarówno dzieci, jak i młodzież wiedziała o tym, że dalej istnieją instytucje, telefony, aplikacja, gdzie można szukać tej pomocy. I faktycznie jest tak, według prawa, że odpowiedzialność za zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka spoczywa na rodzicu. Natomiast pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy wiemy, że rodzic nie jest w stanie wziąć tej odpowiedzialności, ponieważ jest rodzicem stosującym przemoc i wręcz to zdrowie psychiczne dziecka pogarsza, to pamiętajmy o tym, że są jeszcze inni dorośli. Dziecko, trudno jest mu prosić o pomoc i niestety jest tak, że im młodsze jest dziecko, tym trudniej prosi o pomoc. Tak jak mówią statystyki z telefonu zaufania, no korzystają zazwyczaj nastolatkowie. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że te dzieci rzadko kiedy poproszą same o pomoc, zwłaszcza te, które są bardzo mocno związane z rodzicami. I tak jak mówiłam w pierwszej części, że w zależności od wieku łatwiej jest nastolatkom poszukać pomocy i wsparcia niż dziecku 7-8-letniemu 9, czy nie mówiąc już o dzieciach szkolnych. Zarówno jeśli chodzi o dzieci szkolne, przedszkolne, żłobkowe i nastolatków, pamiętajmy, że są osoby dorosłe poza rodziną. To jest bardzo ważne i tu myślę, że duży nacisk jest na ten moment położony na pomoc ze strony nauczycieli, którzy do tej pory byli wychowawcami na przykład klasy, psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, terapeutów ze świetlic socjoterapeutycznych czy z innych placówek pomocowych. Jest taki apel, aby, nie mówię, że mój apel, ale osoby, które właśnie, specjaliści zajmujący się dziećmi i młodzieżą, wiedzą o tym, że w tym trudnym czasie pomoc ich strony jest nieoceniona. I nie mówię teraz o tym, żeby każdy nauczyciel dzwonił do każdego dziecka i pytał, co u niego słychać. Nie to mam na myśli, natomiast nauczyciele wiedzą, na przykład i psycholog, pedagog szkolny, wiedzą, które rodziny są dysfunkcyjne, wiedzą, w których rodzinach dzieje się źle, niedobrze i gdzie warto szczególną uwagę, gdzie szczególną swoją uwagę zwrócić, do których rodzin może warto zadzwonić, może warto zwrócić uwagę, gdy podczas połączenia nauczania zdalnego dziecka brakuje, albo dziecko jest wycofane, albo widać jakieś alarmujące, niepokojące sygnały to dziecko nam wysyła niewerbalnie. Po to, żebyśmy my, dorośli, pamiętali, że dalej jesteśmy i to nie mówię tylko o specjalistach, tylko o wszystkich dorosłych, którzy na co dzień zajmują się dziećmi i towarzyszą dziecku i nastolatkom, aby zainteresować się, zadzwonić, zapytać może rówieśników, czy coś wiedzą na temat, co na przykład u tej i tej osoby. Myślę, że ta pomoc jest nieoceniona. Bo to nie jest tak przecież, że nie można zadzwonić. Jasne, że osoba, która doświadcza przemocy, czy jest w dużym kryzysie, czy pogorszył się stan psychiczny dziecka, to jasne, że ciężko wtedy rozmawia się w sytuacji, gdzie za ścianą jest rodzic, nie daj Boże rodzic, który stosuje przemoc wobec takiego dziecka. Natomiast można to zrobić na przykład wiadomością tekstową. Można to zrobić w jakiejś aplikacji, tak jak kiedyś też wspominałam o aplikacji Twój Parasol. Można różną inną drogą zapytać o kondycję tego dziecka, w ogóle zainteresować się. Myślę, że to poczucie dla takiego dziecka i na przykład nie jest się samemu, że nie zostało się samemu, jest nieocenione. Nie mówię już w ogóle o sytuacjach, w których jesteśmy świadkami przemocy, słyszymy przemoc za ścianą, słyszymy krzyki, płacz, niepokojące dźwięki. No to są sytuacje, które zwłaszcza ze strony dzieci, jeśli takie słyszymy, no należy zareagować, zadzwonić na policję, zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej na przykład na drugi dzień, anonimowo zgłosić, że jest coś niepokojącego. Zapytać, co się dzieje. Warto jest wiedzieć, że przemoc karmi się tajemnicą, karmi się milczeniem, izolacją, czyli trochę tym wszystkim, co teraz panuje. Ponieważ no, rodziny zamknięte w domach, no, nie jest to sytuacja korzystna, jest to sytuacja zdecydowana, jeśli chodzi o zwiększone ryzyko zachowań przemocowych względem dzieci i też przecież dorosłych, innych domowników, kobiet, mężczyzn. Także myślę, że tu warto pamiętać o tym, że są specjaliści i osoby dorosłe, które oprócz rodziców mają kontakt z dzieckiem, bo mają. I myślę, że tu warto mieć to na uwadze. Warto również mówić o tym, jak my rodzice możemy wspierać dzieci nasze w sytuacji, które doświadczają, która jest dla nich trudna. I też marzy mi się, aby w Polsce był system profilaktyki o wiele lepiej wykształcony niż teraz. Marzy mi się, żeby w każdej szkole rodzic mógł uczęszczać na przykład do szkoły dla rodziców, czy marzą mi się takie miejsca profilaktyczne. Niestety mam wrażenie, że tego jest w dalszym ciągu zbyt mało i kiedy już trzeba zareagować, to wtedy nawet jest trudno o pomoc, a co dopiero przeciwdziałać tym przemocy i dysfunkcjom w rodzinie. Dzisiaj, a propos tego dzisiejszego dnia, Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, to jest, myślę, że temat ogromny, który chociaż chwilkę chciałabym, tylko chociaż jedno zdanie, bo wiem, że czas nam się niedługo kończy.
Jeszcze mamy kilka minut, bardzo proszę.
Pamiętajmy, że przemoc nie bierze się też znikąd, że to my, rodzice, czuwamy nad tym, jak dziecko będzie umiało w przyszłości bronić się przed przemocą. Pamiętajmy o tym, że pewne rzeczy należy nazywać po imieniu. Często używamy słów klaps wychowawczy czy twarda ręka. Pamiętajmy, że każde nadużycie cielesne wobec naszego dziecka jest to przemoc. I jeśli nasze dziecko wyrasta w poczuciu, że osoba silniejsza może mieć pełną kontrolę nade mną, to ono tak później będzie funkcjonowało i w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia będzie myślało, że jest to pewna norma, jeśli ktoś wobec niego będzie stosował przemoc. To jest ogromnie ważny temat i mam nadzieję, że kiedyś będzie poruszony jeszcze może w tej edycji bądź w innej i dużo się o tym mówi. Jakby odnośnie dzisiejszego dnia też chciałabym przytoczyć też słowa byłego rzecznika praw dziecka, który mówi, że dzisiaj względem wykonawcą poleceń płyną do świata dorosłych. I myślę, że ważne, żeby pozwolić dziecku być człowiekiem, bo przecież nie ma dzieci, tylko są ludzie, jak mówił Korczak. I przemocy niestety bardzo często uczymy się w naszych domach jako dzieci. I przy okazji tego dnia jakby chciałam o tym powiedzieć. My, rodzice, mamy bardzo dużo możliwości wspierać nasze dzieci w sytuacji, która obecnie jest, w sytuacji epidemii. Możemy przede wszystkim z nimi rozmawiać. Myślę, że rozmowa to jest największa potęga pomocowa w naszych relacjach z dziećmi i nastolatkami. Rozmawiać, ale nie tylko do nas mówią dzieci, tylko naprawdę ich wysłuchać. Może warto więcej dać powiedzieć, a mówić. Myślę, że takie bycie tu i teraz w tej sytuacji jest ogromnie i szalenie ważne, żeby być wsparciem dla dziecka. Jeszcze wrócę do dzieci.
Boję się, że zaraz połączenie zostanie przerwane. Halo? No właśnie, nie wiem, czy nie tracę. O, no niestety dzisiaj nie mamy szczęścia trochę do tych połączeń telefonicznych, ale ja obiecuję jeszcze połączyć się w audycji Babski Wieczór z panią Aleksandrą Mospan-Ustyniak i wrócić do tych wszystkich ważnych, rodzinnych tematów. Mam nadzieję, że państwo też bardzo chętnie jeszcze tego posłuchają. A ze swojego miejsca bardzo dziękuję za wszystkie porady i wskazówki. Ta rozmowa będzie niebawem dostępna na stronie rzg.pl w zakładce Audycje i Babski Wieczór. Nasza poprzednia rozmowa z panią psycholog, która pracuje z rodzinami i ma ogromne doświadczenie w tym zakresie, z panią Aleksandrą Mospan-Ustyniak, jest już na stronie rzg.pl w zakładce Audycje Babski Wieczór. Są tam też wszystkie potrzebne kontakty. Bardzo dziękuję za dzisiejszy Babski Wieczór. Bardzo przepraszam za wszelkie usterki, niezależne ani ode mnie, ani od mojego gościa.
Babski Wieczór w Radiu Zielona Góra.